Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w kolejnym programie radiowym Słowo Polskie wnet. Październik 2022 roku wejdzie do historii wojny rosyjsko-ukraińskiej jako miesiąc, w którym na skutek ataku sił ukraińskich znacznym uszkodzeniom uległ most przez Cieśninę Kerczeńską, okupantów wypędzono z północy obwodu donieckiego i Rosja systematycznie zaczęła niszczyć infrastrukturę energetyczną Ukrainy za pośrednictwem ataków rakietowych. Przy mikrofonie Lidia Kilimczuk oraz Walery Franczuk.
Reportaże.
W Jarmolincach obchodzono 220. rocznicę urodzin Maurycego Gosłowskiego. 5 października w pomieszczeniu Biblioteki Centralnej w Jarmolincach odbyła się uroczystość poświęcona 220. rocznicy urodzin podolskiego poety, pierwszego zbieracza ukraińskiego folkloru Maurycego Gosłowskiego. Prowadząca wydarzenie Sniżana Bożyk opowiedziała o twórczości Maurycego Gosłowskiego należącego do polskich romantyków tzw. szkoły ukraińskiej początku XIX wieku. Postać Maurycego Gosłowskiego znana jest nie tylko w środowisku polskojęzycznym wśród mieszkańców Polski i Ukrainy. Jego prace znajdują się również w wielu bibliotekach na całym świecie. Należy zauważyć, że właśnie z okazji 210. rocznicy urodzin Maurycego Gosłowskiego we wsi Kosogirka została odsłonięta pamiątkowa tablica. Inicjatorami wydarzenia byli szef Polskiego Stowarzyszenia w Jarmolincach Jednist Henryk Kaczurowski oraz poeta i dziennikarz lokalnej gazety Wperet Borys Furman. Henryk Kaczurowski opowiedział słuchaczom o tym, jak dokładnie zostało odkryte imię poety rodaka w regionie jarmolinieckim. Ciekawą wideo prezentacji przedstawiła Alina Hoptiar, członkini organizacji społecznej Jarmolińskiego Związku Polaków Jednist, w której odzwierciedlono życie i twórczość Maurycego Gosłowskiego. Punktem kulminacyjnym wydarzenia stał się występ pracowników Jarmolińskiego Centrum Kultury i Wypoczynku Krystyny Pawlenko i Jarosława Dudara. Młodzież przy akompaniamencie akordeonu doskonale wykonała po polsku Dumkę. Iryna Dragomerecka, szefowa Wydziału Ekonomiczno-Inwestycyjnego Jarmolinieckiej Rady Wiejskiej, opowiedziała o zakrojonych na szeroką skalę uroczystościach, które miały się odbyć w tym roku. Wspomniano również o projekcie napisanym przez pracowników Wydziału, który został przedstawiony do Ukraińskiego Funduszu Kultury, w ramach którego zaplanowano przeprowadzenie Frampil Fest. Wywarła wrażenie na uczestników wideorelacja programu Suspilne Chmielnicki, zatytułowana Pijąc duszą czysty gwar, poświęcona Maurycemu Gosłowskiemu. Przemówienie na zakończenie imprezy wygłosiła przewodnicząca Wydziału Kultury, Turystyki i Religii Jarmolinieckiej Rady Wiejskiej Iryna Bojko. Podziękowała wszystkim za przeprowadzenie uroczystości i uhonorowała gości Stanisława Supruna i Żanny Olinyk wyróżnieniami za popularyzację twórczości Maurycego Gosłowskiego. Pani Iryna wspomniała również o przyjaznej pomocy sąsiedniego państwa. Polacy w tym trudnym dla Ukraińców czasie nie byli obojętni, ale pomagali i wciąż pomagają. Na zakończenie obejrzeli wideo kolegów z Dziecięcej Szkoły Muzycznej w Szarivce, wykonujących piosenkę zespołu Enej Jeszcze nie umarła Ukraina. Wydarzenie uświetniła wystawa instalacja Wolny Sokół Ziemi Podolskiej, którą stworzyli bibliotekarze Biblioteki Centralnej. Po zakończeniu imprezy wszyscy chętni uczestniczyli w złożeniu kwiatów w Kosogórce, gdzie zainstalowano tablicę pamiątkową.
Reportaże.
Wydawcy katolicy z Ukrainy wzięli udział w 27 targach wydawców w Warszawie. Od 29 września do 2 października w Warszawie trwały 27 targi wydawców katolickich. Do udziału w nich zaproszono także wydawców katolickich z Ukrainy. Ukraińskich kolegów do udziału w imprezie zaprosił prezes Polskiego Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ksiądz Roman Szpakowski, SDB. Dzięki niemu trzy katolickie wydawnictwa mogły bezpłatnie uczestniczyć w targach i prezentować swoją działalność. Do uczestników zwrócił się ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej biskup Witalij Krywicki, SDB. Podziękował za wszelką pomoc narodowi ukraińskiemu, uchodźcom i ofiarom wojny, a także za zaproszenie do udziału w jarmarku. Biskup podkreślił znaczenie literatury w życiu człowieka i społeczeństwa. W tym roku być może naszych wydawców katolickich z wielu powodów переводов не є дуже. В тим року друкуємо мені книжок, люб вцале є не публікуємо. Натомість книжки ще пише. Пишемо о війні і покою, і для нас то не є поєнче абстракційне, зазначив Кривіцький. Під час таргу вілі учасників і гості імпрези комунікувалися з біскупом Кривіцьким і представителями українських видавництв католіцьких, інтересуючи ситуацією на Україні і виражаючи свою солідарність. Обіцяні до Варшави приїхали представителі трьох католіцьких видавництв з України – видавництво Святого Павла, Клара Студіо і Кайрос. Тарги видавців католіцьких – то найбільша огульнопольська імпреза, єдночонця видавців літератури релігійної. Презентовані са ту публікації видавництв кощельних, діяючих при конгрегаціях законних, ораз книжки о тематиці релігійної, видавані при світських видавців. В тим року на таргах запрезентовано праві 10 тисяч видань.
Репортажи. В Варшаві споткалися українські і польські волонтаріуші. В днях 22-23 października в столиці Польщі відбувся Огульнопольський з'їзд волонтаріуші, діяючих на рзеч України. Удział в спотканню в Варшаві взяло понад 100 українських і польських волонтаріуші. Ініціатором з'їзду виступила лідер Евромайдану Варшавського Наталка Панченко. Celem dwudniowego spotkania było omówienie wspólnej wizji pomocy humanitarnej dla Ukrainy na zimę 2022-2023. Konieczna jest integracja środowiska wolontariatu w Polsce, aby zimą, która nas wszystkich czeka i która będzie trudna, my byliśmy gotowi pomóc Ukrainie i to, że potrzeby będą znacznie większe niż teraz, powiedziała Panczenko. Natalia Panczenko dodała, że w warunkach bombardowania przez agresora obiektów infrastruktury krytycznej Ukraińcy będą potrzebować generatorów, terminali Starlink, które zapewnią im łączność, a te potrzeby mogą być we wszystkich regionach Ukrainy, a nie tylko w niektórych jej częściach. Euromajdan Warszawa zakupił 9 terminali Starlink za środki zebrane w Dzień Niepodległości Ukrainy oraz w ramach zbiórek podczas różnych kampanii. Ta partia terminali trafi do ukraińskich szpitali, szkół i instytucji publicznych. Są one kupowane specjalnie dla ludności cywilnej, aby istniała komunikacja w regionach, które są nieustannie bombardowane przez wroga. Na spotkaniu był obecny ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, który podziękował wolontariuszom za ich pracę i znaczącą pomoc dla Ukrainy. Wasyl Zwarycz zaznaczył, że niestety wojna nadal trwa. Rosja terroryzuje Ukrainę i całą Europę, zwłaszcza cenami energii.
Reportaże. Фундація «Помоц полякам на Всході» обходила 30-летие своєї діяльності. 23 października відбувся концерт галови, бендонце і інаугурацію обходу в 30-летие існення Фундації «Помоц полякам на Всході» ораз зближаючи ще 104-й річниці відзискання през польське неподлігвощі. Відовня Віленській салі концертової «Компенса» була виповнена по брегі. В репертуарі концерту зналазу ще польські пісенки патріотичні ораз інтерпретація музики розривкової в виконанню таких артистів, як Евеліна Сашенко, Кшиштоф Іванечко, акомпаньовала їм польська оркестра «Сінфонія Ювентус» імені Єжего Симкова під батутом Рафала Яцкевича, композитора ораз саксофоністи. Przez 30 лет фундація хіба найпренжній діяла в Вільні, реалізувала найбільшість задань. В той спосіб видаження заінагурував презес фундації «Помоць полякам на Всході» Миколай Фальковський. Літва була завжди номером першим на мапі нашої діяльності, і той концерт мав щегульний відзвінь. Під час концерту галового зорганізована została збірка пінензи на жеч хоспіціум благословеного ксєнза Михайла Сопоцькі в Вільні. В тракті видаження волонтаріуші враз з працівниками Фундації «Помоць полякам на Всході» збирали датки до спеціальні означених пушек, можливе було приказання вспарча також при помоці карти платнічої. Вспільним висілкам удалося зібрати 6 тисяч 608 і 60 600 euro. Całość zebranej gotówki przeznaczona zostanie na opiekę medyczną i pielęgniarską dzieci i dorosłych, nieuleczalnie chorych na choroby onkologiczne, którymi opiekuje się placówka założona przez siostrę Michaelę Rak. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wsparły tę piękną inicjatywę i dzięki którym akcja zakończyła się tak wielkim sukcesem. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie oraz organizację Polska Scena Muzyczna na Litwie. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Premiera w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Wydarzenie współfinansowane przez Orlen Lietuva.
Informacje jednym zdaniem.
Liderem wśród darczyńców Starlinków dla Ukrainy jest Polska. Po ponad 7 miesiącach wojny trudno przecenić znaczenie stworzonych przez firmę Ilona Muska terminali Starlink w Ukrainie, ocenia portal CNN. Urządzenia umożliwiają korzystanie z internetu wojsku i cywilom, a z ponad 20 tysięcy działających na Ukrainie terminali 11 700 zakupiła Polska. Starlinki pomagają ukraińskim żołnierzom obsługiwać drony, utrzymywać ważne informacje wywiadowcze i komunikować się ze sobą na obszarach, gdzie nie ma innych bezpiecznych sieci. Kompaktowe systemy, które łączą małą antenę z 35-centymetrowym terminalem, zapewniają również internet ukraińskim organizacjom pozarządowym oraz cywilom i wspierają infrastrukturę w całym kraju. Każde urządzenie, które może być również zasilane baterią, łączy się z jednym z satelitów firmy Muska, SpaceX, umożliwiając korzystanie z Wi-Fi w celu uzyskania dostępu do internetu, co jest istotne w sytuacji, gdy Rosjanie wzięli na cel ukraińską infrastrukturę komunikacyjną. Zaraz po rozpoczęciu wojny przedsiębiorca błyskawicznie odpowiedział na prośbę ukraińskiego ministra transformacji cyfrowej o udostępnienie usługi Starlink dla zaatakowanej Ukrainy. W rzeczywistości około 85% z 20 tysięcy terminali zostało w całości lub częściowo sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przez rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski, co potwierdził SpaceX w korespondencji z Pentagonem. Podmioty te zapłaciły również za około 30% łączności internetowej, która według SpaceX kosztuje 4,5 tysiąca dolarów miesięcznie za jednostkę i za najbardziej zaawansowaną usługę. Jak podaje Ukrinform, wśród darczyńców są również Stany Zjednoczone, Polska, Unia Europejska i firmy prywatne.
Informacje jednym zdaniem.
W Białymstoku pojawiło się Rondo Wolnej Ukrainy. Jedno z białostockich rond otrzymało nazwę Ronda Wolnej Ukrainy. Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Białegostoku podjęła jeszcze we wrześniu na wniosek prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego. W dniu 21 października w symbolicznym odsłonięciu tablicy z nazwą Ronda udział wziął ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Na pamiątkę tego wydarzenia Tadeusz Truskolaski wręczył ambasadorowi Ukrainy tablicę z nazwą Ronda. Ambasador Wasyl Zwarycz i prezydent Tadeusz Truskolaski odwiedzili także szkołę podstawową numer 26 przy ulicy Radzymińskiej. Spotkali się z uczęszczającymi do tej placówki dziećmi ukraińskich uchodźców. W tym roku szkolnym naukę w białostockich szkołach rozpoczęły 1004 osoby z Ukrainy. Obecnie w placówkach jest 966 ukraińskich uczniów. Białostockie Rondo Wolnej Ukrainy znajduje się przy Alei Jana Pawła II.
Informacje jednym zdaniem.
W Bieszczadach pojawi się polsko-ukraińskie przejście rowerowe. W polskich Bieszczadach w okolicach ukraińskiej granicy aktywnie rozwija się turystyka rowerowa. Obecnie turyści mogą korzystać z ponad 20 opracowanych i wyposażonych w infrastrukturę tras rowerowych. Kolejna trasa może poprowadzić wprost za wschodnią granicę. polsko-ukraińskie pieszo-rowerowe przejście graniczne położone w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska, na przełęczy Beskid pod Męczyłem, napisał 24 października na swojej stronie w sieci Facebook Piotr Plich, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Pod wpisem Plicha natychmiast pojawiły się żarty o przemycie taniego alkoholu i temu podobne. Ale faktem pozostaje, że rychłe ułatwienia w przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej wkrótce będą dotyczyły nie tylko właścicieli czterech kółek, ale także jednośladów. Po stronie ukraińskiej na turystów z Polski będzie czekał piękny Urzański Park Narodowy, po stronie polskiej zaś Bieszczadzki Park Narodowy. Turystyka po zakończeniu wojny może stać się kołem napędowym lokalnej i regionalnej gospodarki, a wymiana turystyczna będzie służyła lepszej integracji polsko-ukraińskiej.
Informacje jednym zdaniem.
W ślad za Estonią Polska uznała władze rosyjskie za reżim terrorystyczny. 26 października polski Senat jednomyślnie podjął uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. W uchwale polscy senatorowie z całą mocą potępiają agresję rosyjską i wzywają wszystkie kraje opowiadające się za pokojem, demokracją i prawami człowieka do uznania władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. Rosyjscy najeźdźcy terroryzują mieszkańców ukraińskich miast, bombardując cywilne cele. Bandyci w rosyjskich mundurach torturują i mordują jeńców wojennych oraz cywilów na okupowanych terytoriach. Uprowadzają ukraińskie dzieci, by wychować je na reżimowych janczarów. Wywożą, przesiedlają i zsyłają ukraińskich obywateli na dalekie peryferie Rosji, czytamy w uchwale. Przedstawiciele Izby Wyższej Polskiego Parlamentu w swojej uchwale dziękowali wszystkim Polkom i Polakom, administracji rządowej i samorządowej, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom za ogrom pomocy okazywany od 24 lutego uciekającym spod rosyjskich bomb Ukraińcom.
Historia Podola i nie tylko. Leszczyńce pod Berdyczowem. W ziemi berdyczowskiej na Ukrainie nad rzeką Myką mamy Leszczyńce. Od czasów najdawniejszych należały do kompleksu dóbr pochrebeskich. W skład tego klucza wchodziły Leszczyńce, Czeremoszne, Małynki, Stepanki, Staniłówka, Lewkowce, Tałałaje, Lulińce, Zarudyńce, Krupoderyńce, Zuzulińce, Pawłówka, Śwityńce, Kuźmińce i cały szereg innych wsi. Klucz pochrebyski należał swego czasu do Janusza Zbaraskiego. Przeszedł potem do Wiśniowieckich, następnie za Franciszką Urszulą Wiśniowiecką przeszedł do Michała Kazimierza Radziwiła. Przy końcu XVIII wieku przechodzi do Żywuskich. Seweryn Żywuski zakłada w szeregu wsi klucza pochrebyskiego, m.in. i w Leszczyńcach, obszerny ogród. Około 1830 roku tenże Seweryn Żywuski sprzedaje Leszczyńce Walentemu Abramowiczowi. Ciż Abramowicze mają w tej połaci Ukrainy Sachny, Chorodek, Stepanki, Smarzyńce, Rajki, Wołodarkę, Bułki, Zbaraż i inne wsie. Po Walentym Abramowiczu był w Leszczyńcach Seweryn Abramowicz, potem Stanisław. Teraz są własnością Seweryna Abramowicza i jego matki Małgorzaty z Laskowskich. Miał dom leszczyniecki swoisty urok domów w tej połaci Ukrainy rozłożonych. Otoczony był kwiatami i stuletnimi lipami. W dużym białym salonie meble stylowe Ludwika XV. Drzwi, nadproża, futryny rzeźbione dębowe, obrazy Juliusza Kossaka, wesele krakowskie, pociecha Kossaka pod piramidami, szkice Matejki, obrazy Piotrowskiego, Pankiewicza, Wankiego, fajansy angielskie, porcelany koreckie i baranowieckie, stare zastawy srebrne, empirowe, stylowe brązy. Wśród kryształów i mahoni wszędzie kwiaty. Słynęły bowiem od dawna leszczynieckie ogrody. W starym angielskim parku partery dywanowe wśród modrzewi i platanów. W oranżerii róże, kilkadziesiąt stoletnich palm, agawy, kaktusy, drzewa laurowe, pomarańczowe i cytrynowe. Za parkiem duże lasy. Słynęły dawniej leszczynieckie polowania na wilki. To były takie łowy na grubego zwierza, łowy z sieciami. Przed polowaniem człowiek wabił zwierza, naśladując głos wilka. Gdy zwierz się odezwał, otaczano knieje sieciami, wiezionymi do lasu na kilkudziesięciu wozach. Z sieci robiono płot na 2000 łokci długości i na 5 łokci wysokości. Gdzie sieć nie obejmowała, rozciągano fladry, czyli straszydła piórowe. Długie sznury z nawiązanymi piórami. Wnet odzywała się trąba najwyższym tonem na grubego zwierza. Wtedy poczynała się melodia boru. Była cisza niezmierna, a w ciszy jeno szum stuletnich dębów. Stał myśliwy, zasłuchany, zapatrzony. Wtem las zadrżał. Tysiączne echa poczęły powtarzać huki strzałów. Od naganka doszła. Znów trąba na apel, na przybywaj. Tak otoczywszy siecią trzeciomilną, zwierzynę bierano nieomylną. Było to życie swobodne, pełne przygód namiętnego powabu. W Leszczyńcach była też tradycja powstań 1830 i 1863 roku. Kiedyś Moskale, węsząc czasu powstania, znaleźli tam paręset siodeł. Znane było stado arabskie Abramowiczów poponiatowskich. Nieraz bawił w Leszczyńcach słynny profesor z Genewy Zygmunt Laskowski, ojciec pani Margarety Abramowiczowej. Był żywą nicią łączącą Ukrainę z myślą zachodnią. Stary administrator leszczyniecki Berezowski został przez bolszewików zamordowany.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie w Net. Za pomoc w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studio Klara Studio i Polskiemu Radiu w Net.
Słowo Polskie.